pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nikszczyński. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Tylko niecałe 3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi to miejsca nieskażone w dalszym ciągu działalnością człowieka. Dotychczasowa definicja obszarów nienaruszonych ekologicznie była myląca, sugerują badacze środowiska na łamach internetowego magazynu naukowego Frontiers in Forest and Global Change. Proponują nowe podejście. Według grupy ekspertów od ochrony środowiska kluczowe jest zbadanie liczby gatunków, które wyginęły wskutek działania Homo sapiens, czyli nas. Przez ostatnich 500 lat bioróżnorodność na Ziemi znacznie spadła. Szacuje się, że straciliśmy w tym czasie około 7,5 tysiąca gatunków zwierząt. Oznacza to zmianę dla większości ekosystemów naszej planety. Większość z dziewiczych terenów położonych jest na dalekiej północy. Bioróżnorodność Arktyki jest jednak i tak niska. Inne obszary niezniszczonych ekosystemów, dużo bogatsze w życie, to m.in. Park Narodowy Noabele, Ndoki w Kongo, Serengeti Ngorongoro w Tanzanii, rdzenne terytorium Alto Rio Negro w Amazonii i Park Narodowy Cavezgar w Chile.
Globalne ocieplenie wymusiło nowe spojrzenie na paliwa kopalne oraz emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Okazuje się, że wycieki metanu do atmosfery wpływają na klimat w mniejszym stopniu niż dwutlenek węgla, twierdzą chińscy naukowcy. Oprócz dwutlenku węgla zagrożeniem dla atmosfery jest dziura ozonowa, na której powiększenie się mają największy wpływ właśnie emisje metanu. Dziura ozonowa może powodować problemy z układem oddechowym oraz dotarcie nieprzefiltrowanych przez atmosferę promieni słonecznych na Ziemię. Teraz naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk wskazują, że metan, owszem, jest problemem, ale wpływ tego gazu na klimat szybciej zostaje zniwelowany. Gaz ziemny jest uznawany za paliwo przejściowe w drodze do transformacji energetycznej. Jest tak właśnie z uwagi na wycieki metanu z nieszczelnych instalacji, gazociągów oraz niepełne spalanie pozostałości przy wydobyciu. Chińscy badacze zwracają również uwagę na przykładzie wycieków z uszkodzonego gazociągu Nord Stream. Według szacunków wskutek uszkodzenia do morza i potem do atmosfery trafiło nawet 500 000 ton metanu. Tę ilość można porównać z rocznym zużyciem gazu ziemnego przez około 250 gospodarstw domowych w Polsce. Jednocześnie roczne emisje metanu z pól naftowych i gazowych według szacunków Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu IPCC przy ONZ sięgają 70 milionów ton. Wycieki z Nord Stream to więc jeden dzień emisji z tych pól.
Naukowcy z Polski opracowali fotoniczny sztuczny neuron. To krok w drodze do stworzenia układu fotonicznego naśladującego działaniem ludzki mózg. Konwencjonalne systemy komputerowe mogą nie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na większą moc obliczeniową przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności energetycznej. Rozwiązaniem problemu mogą być tzw. sieci neuromorficzne, które naśladują działaniem biologiczny mózg. Są one przyszłością sztucznej inteligencji, pozwalają bowiem na zdecydowanie szybsze i efektywniejsze przetwarzanie informacji. Ludzki mózg jest nie tylko wyjątkowo złożony, ale i wyjątkowo wydajny. Wykonuje bowiem biliony operacji na sekundę, zużywając zaledwie 20 do 25 watów mocy. Dla porównania, konwencjonalne procesory zużywają tej mocy 10 razy tyle, aby rozpoznać zaledwie 1000 różnych rodzajów obiektów. Ta oszałamiająca różnica i wyjątkowa wydajność mózgu wynikają m.in. z biochemii neuronów, architektury połączeń nerwowych oraz biofizyki neuronowych algorytmów obliczeniowych. Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk zaproponowali wykorzystanie fotonów w sposób umożliwiający tworzenie pulsujących sieci neuronowych. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach Laser and Photonics Review. Dr Krzysztof Tyszka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy autor pracy, podkreśla, że systemy fotoniczne zapewniają komunikację z prędkością światła, niskie straty i niskie zużycie energii. Dodatkową zaletą fotonów jest to, że ich propagacja odbywa się praktycznie bez strat energii.
Chociaż mikroplastik jest wszechobecny w żywności, a co tydzień zjadamy go nieświadomie nawet 5 gram, to wciąż brak oszacowań, jaka dawka jest dla organizmu bezpieczna. A na horyzoncie pojawia się jeszcze trudniejszy do pokonania i badania wróg, nanoplastik, powiedziała doktor habilitowana Małgorzata Grębecka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Najpierw my zanieczyszczamy środowisko tworzywami sztucznymi, a potem one zanieczyszczają nas. Dla własnego dobra powinniśmy więc ograniczać zużycie plastiku, komentuje bromatolog, czyli naukowiec zajmująca się badaniem żywności. Mikroplastik jest w pożywieniu niemal wszechobecny. Spożywamy go nieświadomie w wodzie, herbacie, napojach gazowanych, winie, piwie, mięsie, rybach, owocach morza, nabiale i w wielu innych, wymienia bromatolog z Gdańska. Gościem programu jest doktor habilitowany inżynier Łukasz Kulas, profesor Politechniki Gdańskiej z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, jak również koordynator Centrum Technologii Cyfrowych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i od razu pierwsze pytanie. Kierowany przez pana zespół konstruuje innowacyjną bezzałogową łódź nowej generacji, Hornet. Jest to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Proszę powiedzieć o założeniach tego projektu. Do czego ta platforma ma służyć i w jakich dziedzinach może znaleźć docelowe zastosowanie?
Praca na morzu, pewnie jak niewiele osób wie, to nie jest tylko pływanie rekreacyjne, żeglówko, to jest też praca, ciężka praca wielu osób, którzy są specjalistami w branży, zawodowymi marynarzami lub kapitanami statków, a zadania, jakie przed nimi stoją, są też różnorodne. Bo można sobie wyobrazić kapitana promu wycieczkowego, ale też można sobie wyobrazić osobę, która ma cały dzień robić pomiary batymetryczne, czyli pomiary głębokości na przykład kanałów portowych. Jest to praca żmudna, też niebezpieczna i myślę, że w takich zadaniach jednostki, które mają funkcję półautonomiczną, bezzałogową, mogłyby znakomicie odciążyć specjalistów, żeby mieli więcej czasu, czy na przykład kontrolowali kilka takich jednostek i zrobili więcej pracy.
Bo jest to dron. Teraz się mówi o dronach, często o dronach latających. Ludzie takie najczęściej kojarzą, ale rozumiem, że drony mogą być pływające. Ostatnio słyszeliśmy też, że drony mogą być podwodne. Rozumiem, że jest to jednostka, którą można preprogramować i do wykonania jakichś rzeczy, a potem co? Położyć się, czy usiąść wygodnie w fotelu i czekać, aż ona zrobi swoje?
No myślę, że tak nie będzie można zrobić ze względu na to, że branża morska jest silnie uregulowana przepisami. Bardzo łatwo można spowodować szkody, czy wręcz ktoś może stracić życie, więc myślę, że co do zasady takie jednostki będą kontrolowane przez doświadczone osoby. Będą to osoby, które będą miały bardzo dużo, myślę, do powiedzenia, jeśli chodzi o zastosowanie, o wykrycie sytuacji pewnych, bym powiedział, niepożądanych. Wyobraźmy sobie taką jednostkę pływającą na przykład między wiatrakami zainstalowanymi nad morzu, bo trzeba je patrolować, trzeba patrolować akwen.
Oczywiście.
Więc takie dwie, trzy jednostki mogą sobie pływać w różnych miejscach geograficznych, ale powinien być na końcu gdzieś doświadczony kapitan, który albo marynarz, który widzi wszystkie te jednostki, widzi dane, które te jednostki zbierają i na tej podstawie jest w stanie nimi zarządzać w pewien sposób. Czyli na przykład zmieniać troszeczkę sposób, w jaki pracują.
Czyli ten taki dron tak naprawdę odciąża człowieka od rzeczy zmudnych i powtarzalnych, ale jednak ten czynnik ludzki jest niezbędny, żeby zachować po prostu jakieś bezpieczeństwo i procedury, które są związane z tym.
Dokładnie tak.
Z funkcjonowaniem.
Dokładnie tak. W naszym zespole również stworzyliśmy właściwie już kłada z napędem elektrycznym, który samodzielnie wykonuje misję patrolowania po to, żeby na przykład kto kład robił inspekcje rozległych obszarów zamiast człowiek, tak, bo ludzie nie chcą takiej pracy robić i też chyba nie powinni wymyślać takie różne rzeczy albo kontrolować takie roboty.
Jak najbardziej.
Ale wróćmy jeszcze do projektu, czy do właśnie tej łodzi.
Właśnie, Hornet.
I ja mam pytanie o pozostałych konsorcjantów, no bo niedawno Politechnika Gdańska rzeczywiście tutaj ogłosiła, że powstała taka konstrukcja. Ale ja bym chciał zapytać właśnie, jak doszło do współpracy i no i ta szczególnie interesująca wydaje się ta współpraca z branżą ICT tutaj na Pomorzu w ramach tego projektu.
Współpraca ma dwa wymiary. Jeden wymiar to jest wymiar międzynarodowy. Nasz zespół, w którym mam przyjemność pracować, jest bardzo aktywny od ponad 10 lat przy pozyskiwaniu różnego rodzaju projektów. I przy jednym z takich dużych konsorcjów pomyśleliśmy, że zamiast testować technologie tak zwane brzegowe i chmurowe, bym powiedział, na biurku, można by było zastosować je w praktyce, czyli zakupić jednostkę, wyposażyć jednostkę w komputer, połączyć z serwerami, czyli tak zwanymi rozwiązaniami chmurowymi i zobaczyć, jak te technologie bezpieczne komunikacji chmura-brzeg działają w praktyce.
No właśnie, bo tu mi się wydaje właśnie, że to podejście inżynieryjne, ono polega na tym, żeby z teorii teorię przenieść na jakieś urządzenie, które fizycznie działa w terenie i wykonuje jakąś pracę, którą możemy sterować, na podstawie której możemy wyciągać jakieś wnioski.
Moja katedra to jest katedra inżynierii mikrofalowej antenowej. To do zasady koncentrujemy się na rozwiązaniach, które faktycznie gdzieś można ostatecznie wdrożyć.
I ile w takim dronie jest takiej pokładowej inteligencji? To są jakieś sieci neuronowe, czy jak taka? Bo przecież taki pojazd, on musi przynajmniej w pewnym zakresie, musi wiedzieć, gdzie jest, czy nic mu nie zagraża, czy płynie w dobrą stronę, czy dobrze się pozycjonuje, czy dobrze wykonuje zadanie. Jak to wygląda?
W tym momencie można wykorzystywać już technologie nawigacji wykorzystujące technologie satelitarne, czy potocznie zwiemy to GPS-em, aczkolwiek tych systemów jest już więcej.
Czyli GNSS.
GNSS tak zwane, tak.
Szerzej.
Dokładnie. Są technologie bardzo precyzyjne, pozwalające na nawigację z dokładnością pojedynczych centymetrów, ale do tego oczywiście stosujemy jeszcze niezawodną komunikację bezprzewodową, żeby można było w razie czego przejąć sterowanie, jak łódź płynąca po punktach nagle się okaże, że coś jest z nią nie tak. Do tego musimy też mieć pewną świadomość sytuacji, w jakiej się łódź znajduje.
Ja sobie mogę wyobrazić falowanie.
Falowanie.
Wiatr, który znosi łódź z kursu na przykład.
Tak, i nic nie widzimy, to do zasady, tak? Bo sterujemy po punktach kropką.
I co
kropką.
Z tym fantem zrobić?
No właśnie, i teraz jeżeli doposażymy taką łódź w kamery podczerwieni, w kamery głębi, w lidary, czyli to są takie urządzenia, które wysyłają wioskę laserową i są w stanie bardzo precyzyjnie znaleźć
mapują
obiekty.
Wszystko.
Tak, wszystko, co pływa albo nabrzeże, żeby w te nabrzeże nie uderzyć. Radary, które co do zasady działają od tej strony lepiej niż kamery, że potrafią zrobić wizualizację przestrzeni także w warunkach, gdzie pogoda jest trudna, typu deszcz, śnieg. Tak. I mając te wszystkie dane, które można przetwarzać na jednostce i wykrywać na jednostce obiekty i przesyłać pozycje tych obiektów lub wręcz streamować dane do użytkownika, ten użytkownik będzie widział nawet chyba więcej niż gdyby był na tej jednostce. Faktycznie się rozglądał.
No, z tym sobie w stanie to wyobrazić, bo jednak człowiek, jego zmysły są fantastyczne, ale w pewnych warunkach zawodzą, a jednak maszyna.
Na przykład mgły.
Tak? Mgła, dokładnie. Ja to w ogóle w tym pomyśle widzę dużo takich rozwiązań, którym na przykład gdybym był wojskowym, byłbym tym zainteresowany. Że są to takie rozwiązania, które mogą służyć bezpieczeństwu jakiejś krytycznej infrastruktury. No, tutaj był taki obrazek się pojawił, że łódź, która patroluje nam na przykład pola wiatraków, tak? Albo kład, który może jeździć autonomicznie wzdłuż granicy. Czy takie nie macie takich kontaktów? Czy ktoś się z wami nie kontaktuje już w tej dziedzinie?
Jako naukowcom nam te rozwiązania pierwsze do głowy nie przychodzą, raczej cywilne. Aczkolwiek no, można poszaleć, jeśli chodzi o wyobraźnię.
No właśnie.
Ale co do zasady, myślę, że ja czasami mam takie wrażenie, że my niedostatecznie zabezpieczamy systemy cywilne. Mhm. To znaczy, mamy na przykład system na morzu AIS, taki rozsyłowy, każdy statek informuje o pozycji. I ten system jest niekodowany, więc można by było teoretycznie zrobić takie urządzenie, które wysyła sygnał zamiast statku, udaje, że jest statkiem.
A to byłem tego świadkiem. Wejdę w zdanie, przepraszam, ale po otwarciu przekopu na Wiśle, na zalewie pojawił się statek NATO, proszę sobie wyobrazić. Mapy takie, którymi można śledzić położenie różnych jednostek, po najechaniu myszką na jedną z sygnatur pokazywało, że jest to jakiś statek natowski. No i skąd on mógł się stamtąd wziąć? No to ewidentnie widać, że ktoś musiał sobie zrobić jakiś kawał, albo to był błąd tego oprogramowania, ale to było symptomatyczne.
Dlatego właśnie jednym z zastosowań tej łodzi, które widzimy, które jest de facto wpisane w projekcie, jest też monitorowanie tej, bym powiedział, sieci radiowej i wykrywanie tego typu anomalii, bo nasz zespół tworzy unikalne w świecie systemy pozwalające na lokalizację źródeł radiowych w tani sposób. I teraz wyobraźmy sobie taką łódź, która pływa i jest w stanie zlokalizować nie po informacji w pakiecie o pozycji GPS, tylko na bazie samego sygnału radiowego, gdzie ten obiekt, który wysyła sygnał radiowy, jest faktycznie usytuowiony. I no można zweryfikować, czy to jest na brzegu, ktoś sobie robi kawał, czy faktycznie na morzu, mniej więcej w tej lokalizacji, gdzie jest sygnał GPS.
Ona wtedy nie bazuje na informacjach cudzych, tylko na swoich, na tym, co ona faktycznie widzi w terenie.
Więc jednym z takich zastosowań jest dołożenie takiej, bym powiedział, dodatkowej warstwy, która jest w stanie poprawić bezpieczeństwo systemów radiowych, które są zastosowane cywilnie.
To ja jeszcze chciałbym na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy, żeby pan powiedział kilka słów o tych konsorcjantach, bo tutaj jakby nie padło to precyzyjnie, kto jest w projekcie oprócz Politechniki Gdańskiej.
No, konsorcjantów jest wielu. Powiem, że najważniejszym konsorcjantem jest firma Philips, która stosuje dokładnie te same technologie do branży medycznej, do robotów, które są używane do skanowania ludzkiego ciała po to, żeby poprawić prędkość, w jakiej jest udzielana pomoc. Jest też firma AVL, która zajmuje się testowaniem rozwiązań dla rynku motoryzacyjnego, o której nie słyszymy zwykle, ale to jest firma, która obsługuje wszystkie firmy, o których słyszymy z branży motoryzacyjnej. My się zajmujemy branżą morską, ale też jest ciekawa współpraca z firmami lokalnymi, dlatego że jednym z takich głównych założeń tego projektu, może nie naukowym, jest to, żeby zbudować też lokalnie łańcuch wartości różnych firm, które potrafią takie technologie integrować, potrafią tą łódź wytworzyć jako produkt, jako grupa, żeby mieć coś własnego.
Właśnie, bo od razu ja tutaj widzę, skoro są firmy koło jednostki naukowo-badawczej, którą jest Politechnika Gdańska, no to firmy, wiadomo, działają na rynku. Chcą to skomercjalizować. Podejrzewam, że jakieś takie tło właśnie komercyjne przyświeca tym, no to Philips to przecież to wielki gigant elektroniczny z dużą historią, z dużą tradycją.
Też możemy mówić pewnie o pojedynczych rozwiązaniach zawartych w całej tutaj jakby konstrukcji czy projekcie, bo to nie
dokładnie
musi być cały
nie
projekt.
Musi być całość, tylko dokładnie jakieś elementy.
Tak. Wyobraźmy sobie jedną firmę z Pomorza, która zajmuje się tylko systemem sterowania i nadzoru takimi łodziami, może być wiele, albo drugą, która dostarcza na przykład systemy rozpoznawania obrazu, po to, żeby ta łódź mogła od razu automatycznie przetwarzać na przykład informacje pozyskane ze środowiska.
I na tym skończymy pierwszą część naszej rozmowy, a po przerwie zapraszamy na drugą.
Pomoże. Nauka. Świat. Pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Naszym gościem jest doktor habilitowany inżynier Łukasz Kulas, profesor Politechniki Gdańskiej. I wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym zapytać, jak współpraca z firmami właśnie przy tym projekcie Łodzi wygląda i Państwa w ogóle projektach. Tutaj też gdzieś pojawia się pewnie klaster ICT Interreason. No i proszę powiedzieć o tej współpracy.
Współpraca wygląda czasami dość ciekawie i przewrotnie, dlatego że pomysł na to, żeby zajmować się technologiami autonomicznymi na Pomorzu, wyszedł, nie wiem czy zgadniecie skąd, z Urzędu Marszałkowskiego.
Ho!
Tak, Karolina Lipińska powiedziała, musicie zajmować się technologiami autonomicznymi, bo to jest przyszłość.
Rozumiem, że tutaj
władze samorządowe mogą inspirować albo wskazywać kierunek badań naukowych.
Rozumiem, że też chodzi tutaj pewnie o inteligentne specjalizacje Pomorza.
Dokładnie tak, I pierwsza oczywiście reakcja była taka, że absolutnie nie, bo nie mamy kompetencji, ale tak od 2019 roku ta idea gdzieś się rozwijała, firmy zaczęły się coraz bardziej interesować. Udało się pozyskać takie projekty flagowe właśnie jak Transact, które umożliwiły stworzenie platformy, która jest co do zasady dostępna wszystkim firmom zainteresowanym do współpracy. Powstała grupa zadaniowa pojazdy autonomiczne, która takie firmy grupuje. I de facto jest nas coraz więcej i mamy coraz więcej ciekawych platform, bo drugą platformą to jest ta platforma tych elektrycznie zasilanych kładów, które mogą służyć do inspekcji. Więc tu możemy sobie wyobrazić, że przedsiębiorca, który ma pewien pomysł, a nie chce inwestować dużych środków, może różne rzeczy co do autonomii posprawdzać na miejscu.
I te podmioty, które wchodzą w skład tego, to jest Pomorze, czy to wychodzi daleko poza nasz region?
Firma, którą jest najdalej od Pomorza, z którą pamiętam, to jest firma z Krakowa. Która z nami pracuje.
Bo rozumiem, że Philips to globalny gracz. Natomiast tutaj w skali kraju to mamy też powiązania, tak jak pan powiedział, z Krakowem.
Do Krakowa, no tak. Praktycznie... Ale dużo firm przede wszystkim z obszaru Pomorza. Mhm. Też firmy z Norwegii, które zajmują się dostarczaniem technologii do statków, do zarządzania flotami statków. Też są zainteresowane tego typu technologią. Bezpośrednio z nimi pracujemy. Więc tutaj troszeczkę mam takie nadzieje, jestem niestety z natury optymistą, na stworzenie takich międzynarodowych łańcuchów wartości w oparciu o lokalne firmy, też firmy międzynarodowe, które mają też dostęp do rynku.
To może kończąc wątek tej Łodzi autonomicznej, no bo powiedzieliśmy, że ten projekt powstaje, czy on się tworzy, czy są jakieś ramy czasowe, kiedy on będzie już taki na klucz do wykorzystania już w praktyce?
Jeśli chodzi o projekty badawczo-rozwojowe, to jest bardzo ciężko powiedzieć pod klucz. Mamy tutaj przykład misji Artemis i tak powiem technologii SLS, która była przekładana wielokrotnie, mimo że robiło to NASA. Ja powiem może bardziej skromnie. W przyszłym roku będziemy mieli pierwsze misje bezzałogowe, pływanie po zadanych punktach w celu wykonania misji inspekcyjnych, plus omijanie prostych przeszkód. I to będziemy testować w przyszłym roku. W 2024 roku będziemy mieli tą technologię bardziej wyposażoną w niezawodną komunikację bezprzewodową. I w tym momencie będziemy tak naprawdę oczekiwali na bardzo intensywną współpracę, głównie z użytkownikami końcowymi takim jak porty morskie, przemysł offshore, żeby zobaczyć, co potem trzeba jeszcze zrobić, jak to trzeba przetestować wspólnie z PRS-em, czyli z Polskim Rejestrem Statków, żeby ta technologia była bezpieczna i mogła być wdrożona na przykład w 2025 roku, kiedy powstaną pierwsze farmy wiatrowe.
Ale w obszarze pana zainteresowań i pracy naukowej znajdują się także inne tematy, pewnie też związane z tymi rozwiązaniami, o których pan mówi. To jest cyberbezpieczeństwo czy inteligentne rozwiązania dla miast. I proszę powiedzieć kilka słów o projektach, o państwa projektach, czy z panem związanych projektach z tego zakresu.
Chyba najbardziej interesującym mnie projektem, takim leżącym bardzo blisko mu sercu, jest projekt lokalizacji bez wykorzystania systemów GNSS. Czyli tworzymy bardzo tanie rozwiązania, które pozwalają na lokalizację różnego rodzaju przedmiotów wyposażonych w beacony takie Bluetooth Low Energy standardowe, bez wykorzystania GPS-u, który jest dość energożerny plus dość drogi. I to robimy zarówno do wsparcia portów morskich, żeby znajdować wyposażenie, które jest potrzebne do rozładunku, żeby ten rozładunek był robiony wcześniej, ale to, co dla mnie jest szczególnie ważne, to stosujemy je w szpitalach po to, żeby personel medyczny, na przykład na oddziałach typu SOR, był w stanie szybciej znajdować sprzęt typu wózki inwalidzkie, strzymadła do kroplówek, po to, że można było szybciej obsługiwać pacjentów, żeby tego sprzętu ciągle nie szukać, tylko żeby wiadomo było, gdzie on jest.
A to rozwiązanie inteligentne dla miast. No, żyjemy w aglomeracji. Miasto to wiadomo, korki to wiadomo, zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, nerwy.
Brak miejsc parkingowych.
Brak miejsc parkingowych. Rozumiem, że da się jakoś podejść do tych problemów od tej strony?
Myślę, że tutaj pewnym wyzwaniem będzie to, w jaki sposób sobie poradzimy z pracą zdalną i tak naprawdę świadczeniem różnych usług poprzez, powiedział, takie technologie półautonomiczne, po to, żeby można było część rzeczy wykonywać, siedząc wygodnie w fotelu, mając do dyspozycji komputer. Nie wiem, czy panowie widzieli, na przykład były takie fajne demonstracje, niedawno pokazywane w Chinach, gdzie operator koparki był daleko od koparki i sterował ogromną maszyną po prostu za pomocą technologii danego sterowania poprzez systemy 5G.
No to już mi pachnie Lemem, czy w ogóle urzeczywistnieniem wizji lemowskich. Lem kiedyś pisał o tak zwanych zdalnikach, które były przeniesione, maszyny przeniesione były na powierzchni Księżyca. No i ludzie z Ziemi tymi zdalnikami sterowali, nawet wojny się toczyły za pomocą tych zdalników.
No ale czy nie dzieje się tak trochę?
No trochę się dzieje.
Tylko, przecież na Marsie w tej chwili.
Na Marsie tak się dzieje, albo przecież, no nie wiem, no funkcjonowanie dronów w warunkach wojennych. No, ci, którzy tymi dronami sterują i dokonują pewnych rzeczy, czy wciskają przycisk, żeby dron zaatakował. No, nie siedzą pod tym dronem, tylko daleko od tego miejsca, bezpiecznie popijając sobie prawdopodobnie herbatę. Skoro już Lem, to może pomówmy o przyszłości, bo to, co pan powiedział na temat tych pomysłów, zarówno Łódź, czy w ogóle drony lądowe, pływające, podwodne i tak dalej, no to jest coś, co kiedyś uważano za science fiction, to już z nami jest. Ale jak pan widzi przyszłość tej dziedziny aktywności człowieka? Bo my coraz więcej, mówi się, że ludzie coraz bardziej są uzależnieni od takich automatycznych rozwiązań, które powodują, że jesteśmy zastępowani, że my po prostu nie musimy z domu wychodzić. Ale czy to faktycznie należy się obawiać takiej tendencji?
Myślę, że wszystko zależy od tego, jak do tego jako społeczeństwo, czy jako kraj podejdziemy. Ja sobie potrafię wyobrazić taką sytuację, że jest na przykład jakaś osoba, która nie ma pełnej sprawności, więc nie jest w stanie znaleźć pracy łatwo.
Tak.
A może na przykład być taką osobą, która sobie siedzi w domu i w czasie, który może, kontroluje na przykład, czy na jakiś teren, typu na przykład, nie wiem, lotnisko, duża fabryka, czy ktoś nie wszedł. I nie robi tego jeżdżąc tym dronem, tylko kontrolując wiele dronów, analizując informacje, analizując zjawiska, które się pokazują. I w tym momencie na przykład ta technologia może być zastosowana w dość pożyteczny sposób.
Czyni z takiej osoby pełnowartościowego pracownika.
Nawet lepszego. Tak, nawet lepszego, bardziej zaangażowanego. Więc to wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy. Ja osobiście właśnie też a propos, tak powiem, lema i science fiction, zastanawiam się właśnie, jak by to było, gdybym do tego naszego kłada dołożył kamery stereowizji i nałożył gogle, do kłada dołożył mikrofony, nałożył sobie na słuchawki i jakby to było, jaka byłaby percepcja mnie jako człowieka, który tak naprawdę widzi to, co kład i słyszy to, co kład.
Ja zawsze marzyłem o takim rozwiązaniu, że wypuszczamy drona gdzieś tam na 2 kilometry, ja zakładam gogle, które są z nim sprzężone, ja widzę tak jakbym, jak z pozycji sokoła na przykład, który wisi nad jakąś tam ofiarą, którą gdzieś tam w trawie widzi. No to nigdy mi się to nie udało, ale faktycznie może być to bardzo inspirujące.
To ja bym chciał może teraz jeszcze zapytać pana o kierowane przez pana Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej. Gdyby pan mógł powiedzieć kilka słów, co to za centrum i czym się zajmuje?
Politechnika Gdańska jako uczelnia otrzymała status uczelni badawczej w krajowym konkursie. Jest jako druga najlepsza na liście. W ramach tego programu postanowiła założyć 4 centra, które de facto pozwalają naukowcom, którzy i tak już osiągają znakomite rezultaty, połączyć ze sobą różnego rodzaju elementy, tak na przykład jak mój element łodzi półautonomicznej z kolegami z innego wydziału, którzy zajmują się algorytmami, które mogą być na tej łodzi do sterowania wykorzystane. Więc te centra, to te zasady mają jeszcze zwiększyć synergię, którą mamy na Politechnice Gdańskiej pomiędzy osobami, które co do zasady się nie znają, bo my jednak żyjemy w takich trochę bańkach na naszych wydziałach. Mało się spotykamy ze sobą, bo każdy jest niesamowicie zajęty, tak. A Centrum Technologii Cyfrowych i inne centra dają okazję do takiego wzajemnego spotkania nad projektami, które są troszeczkę szersze, bardziej horyzontalne.
To też trochę w nawiązaniu do innych naszych rozmów w naszej audycji przychodzi mi na myśl Związek Uczelni Fahrenheita, który chyba ma podobne założenia nieco, no pewnie w szerszym zakresie do tego, co pan tutaj powiedział o tym centrum. To może jeszcze proszę powiedzieć, jak już rozmawiamy o uczelni pana, czyli Politechnice Gdańskiej, proszę powiedzieć, jakie kompetencje powinien obecnie rozwijać młody człowiek, aby w przyszłości realizować no, podobne projekty z zakresu czy to autonomicznych urządzeń, czy ICT, które to są w tej chwili no, chyba bardzo pożądane.
Na rynku pracy dające dużo.
Może trzeba czytać lema.
Ja myślę, że akurat paradoksalnie to jest bardzo dobry kierunek, to znaczy chyba wszystkie osoby, z którymi mam przyjemność pracować, bo to są naprawdę niesamowite osoby, wszystkie ode mnie młodsze, które są niesamowicie zaangażowane, tworzą roboty, tworzą technologie autonomiczne, tworzą niezawodną komunikację bezprzewodową i każda z tych osób jest niesamowicie zaangażowana, nie? Czyli myślę, że tutaj największą przewagą jest to, że rozwijamy własną ciekawość świata. Tak. Żeby tą ciekawość świata rozwinąć, żeby świat zrozumieć, na pewno musimy rozwijać rozumienie matematyki. Bo to jest dość uniwersalny język.
Tak.
Fizyka zjawisk, fizyka. Dlaczego coś spada, czy jak ten robot hamuje, tak? Więc rozumienie różnych rzeczy, pobudzanie własnej ciekawości, czytanie różnych informacji ze świata dotyczących platform autonomicznych, na przykład o technologiach typu Zephyr, które rozwija Airbus, to są takie drony, które latają na 25 kilometrach nad jednym punktem autonomicznie. Przez na przykład 30 dni po to, żeby na przykład dostarczać usługę telekomunikacyjną, tak jak satelity.
Tak jak satelity w zasadzie. Tak? Tak.
Więc czytanie o takich rzeczach, zbudzanie ciekawości, która potem pozwala poświęcić własny czas, zaangażować się w różne tematy, to myślę, że to bym chyba zalecił każdemu młodemu człowiekowi. A jak ta determinacja trwa długo, bo my ten zespół rozwijamy przez ponad 10 lat, więc to trzeba jeszcze wytrzymać w jednym kierunku, to teraz na przykład mamy pierwsze nasze projekty kosmiczne, które prowadzimy z firmami, które faktycznie wystrzeliwują satelity i też potrzebują rozwiązań autonomicznych, też potrzebują różnego rodzaju testowania łączy bezprzewodowych.
No właśnie, bo słuchają nas, mamy takie głosy, że docieramy też z przekazem do właśnie młodych ludzi, którzy stoją u progu decyzji, fundamentalnej w zasadzie w ich życiu, co po maturze robić dalej. No i rozumiem, że tutaj wydział, który pan reprezentuje, ma dla nich właśnie taką ofertę, tak, że po tych pierwszych latach pewnie to są jakieś pewnie nauka ogólna, rozumiem, tak, a ta specjalizacja zaczyna się dopiero później, ale jeśli ktoś chce wybrać taki kierunek, to wydział elektroniki, telekomunikacji, informatyki, rozumiem, że jest stworzony jak...
Przede wszystkim tak, ale chyba to, czego mi brakuje wśród młodych ludzi, a co można bardzo łatwo uzyskać, tak, to jest większa proaktywność. To znaczy nawet jak ktoś jest na końcu swojej ścieżki, jeśli chodzi o liceum albo technikum, tak, albo na początku drogi, jeśli chodzi o studia, to zawsze może napisać maila, skontaktować się, zapytać się, czy mogę w jakiś projekt się włączyć. I no, mam przypadki, kiedy student drugiego roku włączył się w projekt. Inny przypadek był taki, że uczeń, uwaga, drugiej klasy liceum realizował przy współpracy z nami projekt dotyczący internetu rzeczy. I ja takich ludzi poszukuję. Chociażby dlatego, że to wspólnie jest znacznie lepiej różne rzeczy robić. To jest znacznie ciekawiej. Często młodzi ludzie mają zupełnie inny punkt widzenia. Z jednym z młodych studentów tworzymy, tak powiem, pierwszą w kraju urządzenie do grania w gry komputerowe, tak jak pamiętamy z czasów przynajmniej mojej młodości, któremu można płacić tylko i wyłącznie w kryptowalucie.
Aha.
Tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie to zrobić. I to są ciekawe tematy, które mogą być zaadresowane do wielu młodych ludzi.
Nie jest to hermetyczne, że...
Nie, to nie jest hermetyczne, no właśnie, przynajmniej nie w moim zespole, więc zapraszam do kontaktu. Można łatwo wygooglać Łukasz Kulas, PG.
A więc apelujemy, młodzi ludzie, profesor.
Jeśli ktoś ma ochotę na przygodę.
Świetne podsumowanie naszego spotkania.
Dziękujemy bardzo za
rozmowę.
Dziękujemy
bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Naszym gościem był doktor habilitowany inżynier Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Ja nazywam się Sławomir Niechczyński.
A ja Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat